List świętego Pawła do Tesaloniczan, pierwszy list, pierwszy rozdział od 5 do 10 wiersza. Oczywiście zawsze należy czytać kontekst fragmentu, nad którym się pochylamy. Zostawiam wam tę lekturę w domu, cały pierwszy rozdział. Zacznijmy więc i szybciutko pójdziemy do tekstu. Jak czytam tekst, to mi się zaraz cieplej robi, a wiedząc o tym, organizatorzy tutaj chłodzą mnie z tej strony, także mam nadzieję, że to wszystkim nam się przyda. Wchodzimy do tekstu. Modlimy się więc o was, wiedząc, bracia ukochani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż nasza dobra nowina dotarła do was nie tylko w słowie, ale także w mocy, w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wiecie przecież, jak Bóg ze względu na was używał nas pomiędzy wami. I wiecie, że dzięki temu staliście się naśladowcami naszymi i Pana, gdy przyjęliście słowo. Pomimo wszelkiego ucisku, z radością Ducha Świętego do tego stopnia, że staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achaii. Przecież to właśnie od was słowo Pana rozniosło się nie tylko po tych dwóch prowincjach, ale wszędzie dotarła wieść o waszej wierze w Boga. Dlatego nie ma potrzeby o tym mówić, ponieważ mieszkańcy tamtych stron sami rozgłaszają, jak nas przyjęliście i jak odwróciliście się od bóstw do Boga po to, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu oraz oczekiwać na powrót z nieba Jego Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ratuje przed nadchodzącym gniewem Boga. I oto mamy fragment listu apostoła Pawła. Jest to bodaj najwcześniejszy dokument, czyli najstarszy dokument chrześcijański. Był pisany w roku 50-51 po Chrystusie. Apostoł Paweł pisze ten list w oparciu o sprawozdanie, które usłyszał od posłanego przez niego w późniejszym nieco czasie niż założenie samego zboru, ponieważ współzałożycielem był apostoł Paweł. Usłyszał te słowa o tym, jak ten nowo założony zbór w Tesalonice się ma od Tymoteusza, swojego współpracownika, którego tam posłał ze względu na to, że apostoł Paweł sam nie mógł tam pójść. I od samego początku istnienia tego zboru w Tesalonice apostoł Paweł patrzył na tych chrześcijan z radością i z wdzięcznością. No są tacy ludzie, na których patrzymy z radością i z wdzięcznością. Są tacy ludzie, na których nieco inaczej patrzymy. Mamy inną optykę. Są takie zbory, na które patrzymy z radością i z wdzięcznością. Patrząc, widział ludzi, którzy zasługiwali na to, żeby nazywać się chrześcijanami. To niby niewiele niesie za sobą ten zwrot, szczególnie w dzisiejszym świecie. Wszystko trzeba tłumaczyć. Ale apostoł Paweł widział ludzi, którzy zasługiwali na to, by nazywać się chrześcijanami. Żeby nazywać się chrześcijaninem, to musi mieć znaczenie. To nie jest jakiś tytuł, jakiś szyld. To ma znaczenie. To jest jakiś zadatek życia Bożego w nas, w ludziach wierzących. To jest, bym powiedział, zadatek tego życia Chrystusowego, który nas zrodził do właśnie tego miejsca. Więc kto to jest chrześcijanin? O, takie oczywiste. A może nie? Wielu podaje się za chrześcijan. Kto to jest chrześcijanin? Gdybyśmy mieli zdefiniować, kto to jest wierzący, to pewnie użylibyśmy takich słów jak słuchanie, wiara, modlitwa, zaufanie, posłuszeństwo, oczekiwanie i może kilka innych byśmy dodali. A jeśli powołalibyśmy się na jakiś przykład wierzącego, to pewnie byłby autor listu do Hebrajczyków i kilku innych listów, apostoł Paweł, To pewnie byłby impulsywny Piotr, zawsze szybki, zawsze gotowy. To pewnie byłby starotestamentowy Abraham, może Daniel, a może Samuel. A może, żeby skrócić temat, przytoczylibyśmy cały 11 rozdział listu do Hebrajczyków, który mówi o bohaterach wiary. No dobrze. A co, gdyby ktoś poprosił o wskazanie dobrego przykładu współczesnego wierzącego? Oto już tak bliżej. I trochę cieplej się robi. Kogo by można było wybrać, jak myślicie? Rozejrzyjcie się. I balkon, i tutaj. Kogo by można było wybrać jako reprezentanta wierzącego, chrześcijanina? Czy sądzisz, że może ktoś pomyśli o tobie i wskaże ciebie? Bracia i siostry, naszym celem powinno stać się, by być dobrym przykładem tego, o co w życiu wiary chodzi. A w życiu wiary nie chodzi tylko o to, żeby wierzyć w Boga, ale chodzi o to, żeby wierzyć w Boga, któremu się wierzy. Inspirowany przez Ducha Świętego apostoł Paweł dał nam kilka ważnych myśli w tym fragmencie na ten temat do rozważenia. Mówi, że Kościół w Tesalonice był przykładem i to pierwszej klasy tego, co znaczy wierzyć w Boga. Od rodzi się, powstaje Kościół. I jest, staje się przykładem pierwszej klasy tego, co znaczy wierzyć w Boga. Był zachętą i inspiracją dla wierzących w Achai, w Macedonii, jak czytamy. Ale opis ten doskonale ukazuje, jaki każdy z nas powinien być i nie ma powodu, aby zadowolić się czymś mniej. Chrześcijaństwo jest oczywiście intymne, osobiste, moje, ale chrześcijaństwo ma to do siebie, że niesie potencjał życia, za chwilę o tym powiem, i przestaje to już być moje, ponieważ zaczynam w pewnym sensie ingerować w życie mojego bliźniego. Przez to, że jestem chrześcijaninem i nie mogę inaczej, i nie da się inaczej. Tesaloniczanie byli dla innych wyraźnym przykładem chrześcijańskiego życia. Bez zaklinania się, to co często może słyszymy, może coraz mniej, ale dość często słyszymy ludzi, którzy mówią, jak Boga kocham. Ale często za tym idzie tylko to werbalne wyznanie, za którym nie idzie, nie idą kroki, nie idą nogi, nie idzie działanie, nie idzie posługiwanie. Więc chcę wyróżnić cztery cechy, o których pisze apostoł Paweł, które dotyczą przykładu chrześcijańskiego życia. Jak to osiągnąć? Jak dojść do tego miejsca? Po pierwsze, wszystko zaczęło się, i tu powiem wam siedzącym na tej sali, w tym domu Słowa Bożego i modlitwy, i wam słuchającym tego na internecie, tak żebyśmy byli wszyscy pouczeni, troszkę spionizowani, jeśli chodzi o myślenie. Po pierwsze, wszystko zaczęło się od przyjęcia słowa. Wszystko w chrześcijaństwie, w życiu wiary, zaczyna się od przyjęcia słowa. Oto słowo ciałem się stało i zamieszkało pośród nas. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat, żeby oświecić mnie i ciebie. I Bóg przez to słowo, przez Ducha Świętego, który nam wyjaśnia, który nas konfrontuje z tym Słowem, przemienia w swoim tempie każdego z nas, życie każdego z nas. Więc wszystko zaczęło się od tym, że przyjęli Słowo. To jest kluczowe, przyjąć Słowo. Słuchać i przyjąć. Ewangelia, to słowo dotarło do nich przez usługiwanie Pawła i jego współpracowników. Ewangelia, to słowo dotarło do ciebie przez usługiwanie kogoś, Rzadko kiedy przez sny i widzenia, przez jakiś zachwyt, przez jakieś inne wydarzenia, choć również taki, chcę to podkreślić z całą mocą, Bóg przemawia, nie możemy Boga ograniczyć w żadnym w Jego działaniu, ale bardzo często przecież rozejrzyjcie się, pomyślcie o sobie, o swoim początku. Ktoś był, kto głosił Ci Ewangelię, ktoś był, kto głosił Słowo. Ktoś poświęcił czas, żeby spotkać się z Tobą, żeby czytać z Tobą Ewangelię, żeby mówić świadectwo, żeby wskazywać na Chrystusa, Jego Zbawiciela, w związku z tym, że sam został oświecony Słowem, przyjął Słowo, więc nie mógł milczeć i Tobie powiedział. I oto jesteś dzisiaj, siedzisz w tym domu słowa i modlitwy. Kto? Jako brat i jako siostra, albo jako sympatyk. Do sympatyków mam słowo. Przestańcie sympatyzować, wejdźcie do domu Ojca. Im szybciej, tym lepiej. Wygracie wszystko, zyskacie wszystko, co zapowiada właśnie to słowo. Czytamy, że Duch Boży używał głoszonego przez nich słowa, Ewangelii. Wielkiej mocy, to nie tylko litera cytowania apostoła Pawła, Piotra, Jana i innych. Używał, było to słowo głoszone w wielkiej mocy. Sam Bóg potwierdzał jego prawdziwość. I oto Tesaloniczanie, poganie, przyjęli je i okazali serce tym, którzy im usługiwali. Zobaczcie, i właśnie ten proces, który zapowiadałem. To słowo jak ziarno wpadało w ich życie, słuchali, wpadało w ich życie i ten ukryty potencjał życia, który wpadł w ich nie tylko głowę, w ich całe jestestwo, w całą ich postawę, zawarty w ziarnie tego słowa, co? Zaczął kiełkować. Może po cichu, może w każdym w różnym tempie, ale kiedy Słowo Boże zostanie przez Ciebie usłyszane i przyjęte, to ono Ciebie już nie pozostawi takim, jakim byłeś, jakim byłaś. Powoli, skutecznie, a może bardzo szybko, ono zacznie kiełkować, a jak zacznie kiełkować, to znaczy zacznie być widoczne w Tobie, a jak zacznie być widoczne, zacznie przynosić owoc. Ci, którzy przyjmują Słowo, mają przemienione życie przez moc tego słowa. A co to znaczy w życiu Tesaloniczan i w życiu naszym, chrześcijan XXI wieku? To znaczy, że oni i my staliśmy się nośnikami życia Bożego, które wydobywało się jak ziarna z tego słowa. Czyż tak nie jest? To życie wydobywa się z Ciebie. Jesteś zachętą dla innych. To życie wydobywa się z Ciebie, z Was. Ze mnie. To życie wydobywało się z Tesaloniczan, którzy nie znali do tej pory życia Bożego. Przez to, że wierzący poddali się temu Słowu, ono naturalnie rozniosło, rozsiało się i pomnożyło. I nie ma inaczej. To Słowo nie jest tylko dla Ciebie. Ono jest w pierwszym rzędzie dla Ciebie, bo przemienia Ciebie, ale ono jest po to, żeby rozsiać je tym, którzy są wokół Ciebie. Czy jest to łatwe? Im bliżsi, tym trudniej jest rozsiewać to słowo. Nieznajomym może nieco lżej i łatwiej jest, ale im bliżsi, oto moi teściowie w zasadzie są już na progu odejścia, jedno i drugie, jakby się zmówili w tym samym czasie. Jakże trudno jest mówić Ewangelię najbliższym, chcielibyśmy im nieba przychylić, chcielibyśmy ich wyciągnąć z tego miejsca niezbawienia do miejsca zbawienia. Płaczemy nad nimi, modlimy się, uginamy nasze kolana. Jak trudno jest im zrozumieć, że jedyna światłość, która przyszła na świat, która oświeca każdego człowieka, która przysposabia do zbawienia, to jest imię Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. Ale tak samo jak ja nie ustaję w modlitwie o moich najbliższych. Bracia i siostry, nie ustawajcie w modlitwie o waszych najbliższych i dzielcie się z nimi w sposób taktowny, a może w sposób radykalny tym słowem, które przecież rozrasta się w waszym życiu, w waszym sercu. Czytamy, rozniosło się wszędzie, wiersz 8 mówi. Słowo nie ma ograniczeń. Jest takie dobre słowo w liście do Rzymian, że słowo szybko biegnie. To słowo szybko biegnie, ono ma dobrą kondycję, jest w stanie dotrzeć do różnych miejsc, ale Pan ma swoich posłańców, którzy to robią i tymi posłańcami byli Tesaloniczanie do odległych regionów i tymi posłańcami jesteśmy my, ty i ja dzisiaj. My dzisiaj potrzebujemy tego samego słowa. Wiersz 6 o tym mówi. Bracia i siostry, nie potrzebujemy jakichś nowatorskich teorii, filozofii i objawień na te czasy. Pozostańmy staroświeccy w tym słowie, które jest ponadczasowe. Nie warto tracić na te rzeczy, na te teorie i filozofie czasu, ponieważ one szybko stracą na wartości. Zamiast tego potrzebujemy tego odwiecznego słowa życia. Pan Jezus powiedział: zapewniam was, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie czeka go sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. To jest ponadczasowe działanie tego słowa. A apostoł Paweł jakby idzie w sukurs później i pisze: trzymajcie się tego słowa życia. List do Filipian, 2 rozdział. A w innym miejscu mówi: chcę wam, bracia, przypomnieć dobrą nowinę, którą wam głosiłem, którą przyjęliście, na gruncie której stoicie, dzięki której dostępujecie zbawienia, o ile trzymacie się słów głoszonych wam przez nas. Dlatego, bracia moi ukochani, bądźcie stali i niewzruszeni. Świat się zmienia, jak to była ta pieśń. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie nasz Pan. I właśnie o to chodzi. Niech się zmieniają rzeczy, niech się zmieniają ubrania, niech się zmieniają fryzury, filozofie, niech się zmieniają poglądy, ale nasz Pan się nie zmienia i Jego Słowo się nie zmienia. I zobaczcie, jesteśmy tutaj i młodzi, i starzy. Pokolenie, które odchodzi, pokolenie, które przychodzi. I zobaczcie, wszyscy oparliśmy się na fundamencie tego samego słowa. Czy to nie jest wspaniałe? Czy to nie jest ponadczasowe? Dziadkowie, nie cieszycie się, że wasze wnuki siedzą razem z wami w oparciu o to samo słowo? Że zespół śpiewa pieśni, ten zespół, który się zmieniał przez lata, chór, który również się zmieniał przez lata, śpiewali pieśni, które są oparte na tym samym słowie, które jest podczasowe, ponadczasowe. To jest wspaniałe. I to zapiera dech w piersiach. Słowo przyjąć, bo oni przyjęli. Muszę iść trochę szybciej. Słowo przyjąć oznacza być mile widzianym. Zupełnie jak wtedy, kiedy przyjmujesz honorowego gościa w swoim domu. Jesteś otwarty? To przyjmujesz go tak, że będzie się czuł komfortowo i swobodnie. Ale jednak jeśli nie jesteś chętny, to zachowasz się niechętnie, z dystansem, krótko mówiąc, zbywając go. I tak też się stało tutaj, zobaczcie. Nie wszyscy w Tesalonice, ci, którzy słyszeli słowo od apostoła Pawła i od jego współpracowników, przyjęli słowo właśnie w ten sposób, w sposób otwarty. I ta ostatnia część 6 wiersza mówi o ucisku, który stał się udziałem wierzących, którzy przyjęli słowo od tych, którzy je odrzucili. Jakże często jest, kiedy nawracają się dzieci, mają jakieś napięcie od strony rodziców, którym, jeśli się nie podoba ich postawa i przemiana, no muszą płacić cenę swojego naśladowania Chrystusa, a jednocześnie mają swoich bliskich, takich skanerów, byśmy powiedzieli, mają takich bliskich ludzi, którzy no troszkę ich naciskają, troszkę ich tam, no chciałbym powiedzieć, prześladują, może to za duże słowo, ale może testują, no w każdym bądź razie uciskają ich nieco. I tak samo było u Tesaloniczan, że ci, którzy nie przyjęli słowa, to pewnie im się nie za bardzo podobało, że ci przyjęli. Może członkowie rodzin, może współpracownicy. Więc był jakiś ucisk, który stał się udziałem tych wierzących. Raczej siostry, kiedy przyjmujemy słowo, nie jesteśmy zachęcani, by ślepo przyjmować to słowo. Musimy je badać, jak ludzie z Berei, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich, rozważać, ale jeśli badamy i rozważamy, to musimy zareagować. Wiecie, na jakim poziomie? Na tym poziomie, który Duch Święty nam objawia tu i teraz. Jeśli słuchamy i przyjmujemy, to mamy zareagować. Jak zareagować? No zareagować, wprowadzając to w czyn. Podjąć odpowiednią decyzję. Ale przy okazji, tak myślę sobie, że odrzucenie słowa wymaga większej ślepoty niż ślepe przyjęcie słowa, które daje życie. Taki jest mój wniosek. Pozwól więc, by z Twojej głowy, proszę uważnie słuchać, z Twojej głowy, czyli wiedza, niektórzy z Was już wiedzą dużo na temat tego słowa, czy z tego słowa, pozwól więc, żeby z Twojej głowy wiedza, to słowo dotarło do Twojego serca, dotarło do całego Twojego jestestwa, do Twojego życia, do Twojego działania, a to oznacza posłuszeństwo. Pozwól, żeby tak było i gwarantuję Ci wtedy przemienione życie podobne do życia Pana Jezusa Chrystusa i Jego naśladowców. Idźmy dalej. Po drugie, po pierwsze, Tesaloniczanie przyjęli słowo. Po drugie, Tesaloniczanie podążali za swoimi duchowymi ojcami, przewodnikami. Wiersz szósty o tym mówi na początku. Ci nowi wierzący nie tylko przyjęli słowo, zobaczcie, to jest ważne, już wystarczająco powiedzieliśmy, ale zaczęli naśladować tych, czyli odwzorowywać życie tych, którzy byli apostołami, tym, którzy zwiastowali Ewangelię, Pawła, Tymoteusza i innych. I to jest bardzo ważne, to krótki punkt, ale ważny, by młodzi w wierze chrześcijanie szanowali, respektowali swoich duchowych ojców i uczyli się słuchając i obserwując dojrzałych, ugruntowanych w wierze chrześcijan. Macie tutaj całą paletę wysezonowanych wierzących. Ludzi, którzy przez lata przeszli różne próby i doświadczenia. Młodzi, uczcie się o tych, którzy dotarli do tego miejsca. Przez sam fakt, że dotarli do tego miejsca, już są bohaterami, zwycięzcami. Tak jak nowonarodzone dziecko potrzebuje rodziny, tak też nowo zrodzony chrześcijanin potrzebuje wspólnoty, zboru. Bardzo dobrze, że jesteście tutaj dzisiaj. I duchowych ojców, przywódców i opiekunów. Mówi słowo w liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale. Okazujcie posłuszeństwo waszym duchowym przywódcom. Oni bowiem dbają o wasze dobro i odpowiadają za to przed Bogiem. Bracia i siostry, dojrzali w wierze. Nam dojrzałym w wierze nie wystarczy tylko zdobywać duszę dla Chrystusa. Jest to bardzo ważne, ale to jest tylko część zadania. Naszym zadaniem jest również troszczyć się o te dusze, kiedy narodzą się na nowo, staną się częścią wspólnotą, doglądać, być przykładem, zachęcać do posłuszeństwa Bożemu Słowu i służby. Ludzie szukają wzorców. I wiecie co? Możemy mówić o wielkich rzeczach. Wielkie rzeczy są ważne, ale ludzie wzorce podchodzą do młodych ludzi, nie będę się witał, ale wyciągają rękę, witają się, patrzą, uśmiechną się, zauważą Cię. Dojrzali ludzie wiary robią te drobne gesty, które gdzieś umykają współczesnemu człowiekowi, ale one są nieocenione. Ktoś mnie zobaczył, ktoś mi podał rękę, ktoś się uśmiechnął, ktoś zapytał, jak żyję, jak moje zdrowie, jak się mam. Ktoś pamiętał, że kiedyś poprosiłem o modlitwę i modlił się i powiedział, a jak tam ta sprawa Twoja? To dojrzali wierzący to robią. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dojrzali wierzący już mniej myślą o sobie, jakby to jest zharmonizowane. Oni te walki stoczyli i toczą dalej, ale właśnie są, byśmy powiedzieli współcześnie, sfokusowani na tych, którzy rozpoczęli ten bieg wiary i dopingują ich. To tak, jakbyśmy sobie wyobrazili stadion i nas, młodej wierze, i są ci, którzy dopingują nas do tego, żebyśmy dobiegli do mety, żebyśmy byli zwycięzcami, żebyśmy byli błogosławieństwem, żebyśmy byli tymi, którym zawieszą medal i włożą koronę, tak jak tym, którzy już czują, że ta korona na ich głowę jest wkładana. Po trzecie, Tesaloniczanie ponieśli konsekwencje swojej reakcji na głoszone słowo i upodobnienia się do głoszących. Jakie? A no właśnie takie, jak wspominałem. Zaczęli doświadczać cierpień ze względu na Chrystusa, o czym mówi wiersz 6, druga część. Bracia i siostry, krótko mówiąc, zmiana życia, czy to na dobre, czy na złe, zawsze ma swoje konsekwencje. Niektórzy mówią, mąż mówi do żony, żona mówi do męża, dzieci mówią do rodziców, rodzice mówią do dzieci, pracodawcy do pracowników, pracownicy do pracodawców. To moja sprawa. Nic bardziej mylnego. Nic bardziej mylnego. Zmiana życia, czy w ogóle życie, emanowanie tym, co dobre albo złe, zawsze ma swoje konsekwencje. Więc wierzący w Tesalonice, przyjmując słowo, przyjęli zarówno ucisk, prześladowania, jak i radość, która wynikała z ich wiary. Przyjęli cały pakiet bycia chrześcijaninem, naśladowania Chrystusa, podobieństwa do tych, którzy zwiastowali im Ewangelię. Odwracając się od bożków, by służyć Bogu żywemu, zirytowali i rozgniewali przyjaciół oraz członków swoich rodzin. Niektórzy z was mają takie doświadczenie. Chodziliście na różne imprezy, robiliście takie rzeczy, używaliście takich słów, przebywaliście w takich miejscach. Kiedy słowo dotarło do was, zostaliście przemienieni, zrobiliście w tył zwrot i poszliście we właściwym kierunku. I są ludzie, którzy mają... No, boli ich to, że po prostu was nie ma, że stracili takich kompanów, że stracili takich przyjaciół, że już nie będzie tych żartów, że już nie będzie tego menu razem z tobą i tak dalej. I ludzie cierpią i czasem są źli i uprzykrzają się nas, ponieważ widzą, że coś się wydarzyło w naszym życiu. I tak właśnie tego zaczęli doświadczać Tesaloniczanie. Macie takie doświadczenia w swoim życiu? Bo co tu dużo mówić, czasem przyjęcie słowa Ewangelii przynosi też jakąś porcję kłopotów. Gdyż kiedy zbliżamy się do decyzji wiary, zbliżamy się też do miejsca walki. Jak powiedział Jezus do swoich naśladowców, że na świecie czeka was cierpienie, ucisk, ale bądźcie odważni, od razu dodaje Pan Jezus. To was czeka. I nie mówię tego drobnym drukiem, tak jak w jakichś pismach, które dostajecie, te właśnie rzeczy. Nie, ja wam mówię otwarcie, mówi Pan. I głosił to, i apostołowie głosili, i pierwsi chrześcijanie to głosili, i przyjmowali cały pakiet bycia chrześcijaninem. Od A do Z. Na świecie czeka was cierpienie, ale mówi, bądźcie odważni. Ja zwyciężyłem ten świat. Ewangelia Jana, 16 rozdział. Bracia i siostry, zawsze wymaga odwagi, by być chrześcijaninem. Zawsze wymaga odwagi, by być chrześcijaninem. Tchórzliwość nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. To musimy sobie powiedzieć dzisiaj tutaj w Polsce, to musimy sobie powiedzieć na Białorusi, to musimy sobie powiedzieć w każdym innym kraju jako chrześcijanie. Chrześcijanie zawsze cechowali się odwagą. I to nie była odwaga tego, że gdzieś pomieszało im się myślenie, to przychodziła odwaga od Ducha Świętego, który dawał im wytrwałość, stanowczość w manifestowaniu ich wiary. Dlatego Pan Jezus mówi, bądźcie odważni, ja zwyciężyłem ten świat. Czasami jedynym sposobem, aby uciec od ucisków, jest to po prostu zignorować słowa o Królestwie. Być może są niektórzy z was siedzących tutaj, a może słuchasz tego dzisiaj w internecie i myślisz sobie, no gdybym poszedł za Chrystusem, gdybym poszedł tak, jak to dzisiaj jest tutaj mówione, to pewnie trzeba byłoby rozliczyć pewne rzeczy w moim życiu, pewnie trzeba byłoby przeprosić pewnych ludzi, trzeba by pewnie pochylić głowę, upokorzyć się, a może by trzeba było paść na kolana. Wiem o tym, że pewnie to jest do wykonania i niektórych was to wstrzymuje, ale to jest jedyny sposób, oczywiście sposób niewłaściwy, żeby uciec od właśnie tego nowego życia, od ucisków, którego konsekwencją jest to nowe życie, to ignorowanie słowa o Królestwie, przedłużanie tej cierpliwości Boga w moim życiu. Ale mam słowo w liście do Hebrajczyków, 10 rozdział, pięknie apostoł mówi, ale my jednak nie jesteśmy z tych, którzy się cofają na własną zgubę, ale z tych, którzy wierzą dla zachowania życia. My jesteśmy tymi, którzy stanęli w dobrym biegu i ten bieg chcemy dokończyć. Bo wiemy, komu zaufaliśmy i wiemy, komu zawierzyliśmy. Rzadko myślimy o ucisku i radości jako partnerach, ale tak oni są wymienieni w wierszu 6. Mogą współistnieć zarówno ten zewnętrzny ucisk, jak i wewnętrzna radość. W drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale od 16 wiersza czytamy: dlatego nie zniechęcamy się przeciwnościami i chociaż ciało nasze słabnie i niszczeje, to nasz duch jest coraz silniejszy. Nasze kłopoty są bowiem niczym w porównaniu z wieczną chwałą, jaka nas czeka. I właśnie do tego zmierza w swoim liście apostoł Paweł. Skąd bierze się ten rodzaj radości w środku takich nieszczęść i doświadczeń? Z nadziei, która jest w nas. A nadzieja nie zawodzi, czytamy, bo opiera się na miłości samego Boga, którą Duch Święty zesłany nam przez Boga wlał w nasze serce. List do Rzymian, 5 rozdział. Dopóki człowiek ma nadzieję, może znieść wszystko. Ma zaufanie, spokój i wytrzymałość. Bracia i siostry, próby sprawdzają naszą wiarę. A apostoł Paweł w 2 liście do Tymoteusza w 3 rozdziale stwierdza, że wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. Pan Jezus powiedział: nie jest uczeń większy od swojego mistrza. Jeśli mnie prześladowali, i was prześladować będą. Jeśli moje słowo zachowywali, i wasze słowo zachowywać będą. Ewangelia Jana, 15 rozdział. I po czwarte, Tesaloniczanie są zachętą, dodają odwagi i dopingują inne zbory. Wiersz 7. Chrześcijanie mogą dwojako oddziaływać na siebie. Zachęcać siebie wzajemnie albo zniechęcać. No cóż, chodzimy w tej powłoce. Te charaktery czasem wychodzą. Bracie, nie podchodź, bo jestem nerwowy. Albo: jak miło Cię widzieć. Jak się cieszę, że Bóg przedłużył Twoje życie. Jak się cieszę za to, co Bóg robi przez Ciebie. Więc możemy oddziaływać dwojako, zachęcać albo zniechęcać. To samo dotyczy zborów, nie tylko jednostek. Uczniowie w Tesalonice, pomimo iż byli nowo nawróconymi wierzącymi, byli przykładem wiary dla innych. Wiersz 7. W Achaii, w Macedonii, dość daleko, bez internetu, bez komputera. I byli zachętą, wieść się niesie. Ich tajemnica to wiara, nadzieja i miłość. To te duchowe motywatory chrześcijańskiego życia. Słowo przykład oznacza wzorzec. O wysokomierze mówiąc to. Ale tacy byli Tesaloniczanie. Byli wzorcem, byli przykładem. Inni wierzący są zachęcani, aby patrzeć na wierzących Tesaloniczan i wzywani, by być takimi jak oni, jak ten wzór. Ludziom potrzebny jest wzór. Dlaczego dzieci lubią te historie o Danielu, o Szadrachu, Meszachu i Abednego, o Józefie, o innych, o Samuelu, który słuchał po raz pierwszy Samuelu i nie wiedział, kto to mówi. Ach, ci ludzie wzorce, przykłady, podobni do nas, tacy jak my, którzy przeszli swój bieg wiary, jaką zachętą są dla nas. A psalmy Dawida, który przeszedł przez różne sytuacje, czy nie są zachętą? Psalm 23, kultowy, 91, nie mniej, czytany wielokrotnie. Czy poczułbyś się dobrze, wiedząc, że apostoł Paweł wybrałby ciebie jako przykład albo wzór dla innych do naśladowania? Wracam z tym pytaniem z samego początku. Czy poczulibyście się dobrze, gdyby tak pisał o waszym zborze tutaj w Białymstoku? Przyjedźcie do Białegostoku, przyjedźcie do tego zboru tutaj. Zobaczycie wierzących, zobaczycie ich wierność, zobaczycie ich miłość, zobaczycie ich podobieństwo do Chrystusa. Tesaloniczanie zapracowali na to, mimo ucisku. Oni nie byli dobrym przykładem przypadkowo. Nie ma nic złego w naśladowaniu wiary i życia tych, którzy naśladują Chrystusa. Naśladujcie mnie, napisał apostoł Paweł, tak jak ja naśladuję Chrystusa. 1 list do Koryntian, 11 rozdział. Bracia i siostry, nie wystarczy mówić albo nawet myśleć po chrześcijaństwu. Musimy to pokazać. Przykłady pociągają. Pokazać w stylu życia. Tesaloniczanie, to kolejna myśl, byli wyraźnym głosem wiary, byli ludźmi entuzjastycznymi. Wiersz 8. Co się z tobą stało po latach? Gdzie ta iskra? Gdzie ta gorliwość? Gdzie ta żarliwość do Chrystusa? Gdzie ta gotowość, żeby być na nabożeństwie? Gdzie ta gotowość, żeby śpiewać? Gdzie ta gotowość, żeby mówić głośno, wyznawać Chrystusa w czasie zgromadzenia? Niech inni sobie myślą, co chcą. To ja wyznaję mojego Boga, dlatego że tak się nauczyłem. Tak On mnie zdobył. I tego entuzjazmu nie chcę stracić w żadnym okresie mojego życia. Byli ludźmi wiary, byli głosem wiary i byli ludźmi entuzjastycznymi. To znaczy słowo Pańskie było widoczne w całej ich postawie. Można powiedzieć, że ich życie mówiło tak głośno, z takim entuzjazmem, że można było o tym wszędzie wyraźnie usłyszeć. Ich świadectwo, wiersz trzeci o tym mówi, to dzieło wiary, trud miłości i wytrwałość nadziei. To wszystko rozchodziło się echem jak głos trąby, jak grzmot. Jest coś niezwykłego w postawie jawnego wyznawania tak typowej dla wczesnego chrześcijaństwa. Zobaczcie, w sytuacji, w której rozwaga i zdrowy rozsądek i politpoprawność radziłyby zachować ciszę i ukryć się, by uniknąć niebezpieczeństw, szykan i prześladowań, ci chrześcijanie, jakby lekceważąc niebezpieczeństwa, na wszystkie strony głośno rozgłaszali swoją wiarę. Czyż nie jest to podobne do czasów, w których żyjemy? Czy nie podejmuje się prób uciszenia chrześcijan w świecie, w którym my żyjemy? Na różne sposoby. W sposób tak zwany subtelny i siłowy. Jakkolwiek podejmowane są próby i nie trzeba być wielkim analitykiem, żeby powiedzieć tak, tak się dzieje. Nigdy Tesaloniczanie nie wstydzili się pokazać, do kogo należą i do kogo służą. I to jest właśnie dzisiaj zadaniem Kościoła, bracia i siostry. Zadaniem tego zboru tu w Białymstoku i okolicach. Zadaniem całego Kościoła w Rzeczypospolitej. Jezus Chrystus jest źródłem naszego świadectwa, a nie cokolwiek innego. Nie musimy się poddawać badaniom opinii publicznej, by zdecydować, co jest ważne albo co jest interesujące. Nie. My zwiastujemy to niezmienne słowo. Czy to się komuś podoba, czy nie. Czy ktoś jest gotowy je przyjąć, czy nie. My zwiastujemy to niezmienne słowo. Czytamy, apostoł Paweł do młodego Tymoteusza mówi, głoś słowo. Bądź w pogotowiu, w porę i nie w porę, aby poprawić, upominać, zachęcać z całą cierpliwością, umiejętnie, gdyż przyjdzie czas, wybiega w przyszłość, gdyż przyjdzie czas, mówi apostoł, że przestaną tolerować zdrową naukę, a skłonni do słuchania tego, co odpowiada ich upodobaniom, otoczą się nauczycielami przyklaskującymi ich własnym rządzom. Czyniąc to, odwrócą się od słuchania prawdy, czyli tego słowa, i zwrócą się do tego, co Ewangelia nazywa baśniami. Czyli nieprawdą, fikcją. Zwrócą się do fikcji. Ilu jeszcze ludzi musi zrujnować swoje życie przez czynienie rzeczy, o których Bóg powiedział, nie będziesz tego robił, żebyś ty, chrześcijanin, nie podejmował prób angażowania się w to, co nieboże. Iluż ludzi jeszcze? Wierzący mają odrzucić to, co bezwartościowe, to, co nieboże, gdyż oni patrzą na te rzeczy z innej perspektywy. Wiersz 9. Nie sądzicie, bracia i siostry, Kościele, że nadszedł czas, aby odwrócić się od bożków współczesności i zwrócić się do Boga żywego? Wierzący, odrzućmy to, co bezwartościowe. Otrząśnijmy się, jeśli tego potrzebujemy, a potrzebujemy. To właśnie dlatego tchórze nie stają się chrześcijanami. Oni liczą się bardziej z tym, co powie człowiek, którego widzą, niż z Bogiem, który widzi w ukryciu. Ten rodzaj zaangażowania wymaga odwagi, by odmówić światu tak, aby ten świat nie próbował łączyć swojej drogi z naszą drogą. By ludzie bezbożni nie sądzili, że idziemy w tym samym kierunku. Ale martwię się właśnie o tę sferę. Wielu ludzi, naszych współpracowników, myślą, że idziemy w tym samym kierunku tylko dlatego, że są dobrzy, albo tylko dlatego, że my jesteśmy niezbyt wyraźni. Oni myślą, że idziemy w tym samym kierunku, ale my nie idziemy w tym samym kierunku. Myślą, że nie ma żadnej różnicy. Ale jest różnica. Jaka? Każdy z was może sobie odpowiedzieć, jaka jest różnica. Między wierzącym a niewierzącym. Między zbawionym a niezbawionym. Między tym, który przyjął słowo, a tym, który zachował to słowo tylko i trzyma tutaj i staje się uczony w piśmie, ale życie nijak nie podąża za tym, co on już wie. Więc jeszcze raz powtórzę. Przenieście to, co już wiecie, do działania, do życia, czyli krótko mówiąc, do posłuszeństwa. Nie godźmy się na to, by ten świat mówił nam, jak mamy żyć i określał to, co jest ważne. Nie godźmy się na to. Jeszcze tylko mała chwila, jak naucza Słowo Boże i ujrzymy naszego Pana. Oczekiwanie na Niego nie jest po prostu siedzeniem i odliczaniem czasu, wiersz 10. Oczekiwanie to zaangażowanie w to, by wszystko było gotowe na Jego przyjście. Gdzie ma być wszystko gotowe na Jego przyjście? Tu. W moim życiu, w moim sercu, w moim umyśle i we wspólnocie, czyli wśród tych, którzy go reprezentują. I powoli kończymy. Nadejdzie dzień, bracia i siostry, kiedy trąba Boża ogłosi koniec ostatniej godziny. Czytamy w pierwszym liście do Tesaloniczan, w późniejszym rozdziale 4 od 16 wiersza, że Pan zstąpi z nieba na specjalne wezwanie, na głos Archanioła i dźwięk Bożej trąby. Wtedy najpierw ożyją zmarli wierzący, a potem my, jeszcze żyjący, jednocześnie z nimi zostaniemy pochwyceni ku obłokom na spotkanie z Panem i pozostaniemy z Nim już na zawsze. Dodawajcie więc sobie nawzajem otuchy tą dobrą wiadomością, co też czynię dzisiaj mówiąc o bohaterach wiary Tesaloniczanach, o bohaterach wiary, którzy siedzą tutaj w tych ławkach, kobiety i mężczyźni, starsi i młodzi. I was, którzy słuchacie, a staliście się dziećmi Bożymi przez przyjęcie tego słowa, którzy słuchacie na internecie, tam w tym swoim miejscu, w którym jesteście. Wszystkie plany i ambicje światowe będą unieważnione na wieki. Ludzie, którzy jeszcze niedawno wyśmiewali się z wiary i z wierzących, z chrześcijaństwa, będą teraz wzywać Jezusa i będą głośno wołać, patrząc teraz na tych, których wyśmiewali. Będą ich widzieć unoszących się w powietrzu na spotkanie ich Pana, dołączających do tych, którzy zmartwychwstali. Będą widzieć ich jaśniejących jak blask słońca, a potem wyrok. I nastanie wieczność. Dla wierzącego wieczne zwycięstwo, a dla niewierzącego sąd. Uczyliśmy się dzisiaj o ludziach wiary, których życie było wzorcem dla innych. O tym, jak przyjęli zwiastowane im słowo, jak naśladowali starszych w wierze, o tym, jakie konsekwencje ponieśli poważnie traktując swoje chrześcijaństwo, o tym, jaką zachętą byli dla innych, jak dodawali im odwagi i dopingowali inne zbory i jak oni oczekiwali w gotowości na przyjście swojego Pana. Jakimi ludźmi wiary jesteśmy my, wierzący, tutaj i teraz, tutaj w tej wspólnocie w Białymstoku i w okolicy? Jak przyjmujemy słowo zwiastowane nie tylko tutaj w niedzielę? Czy ktoś widzi Twoją wiarę, kiedy wyjdziesz z tego miejsca? Kim jesteś i na co oczekujesz przy przyjściu Pana? Jak reagują na Ciebie bliscy w domu, w pracy, na uczelni? Czy jesteś zachętą dla rozwoju wiary innych? Pan nadchodzi. Pan nadchodzi. Amen.